Usłysz mnie, rodzicu. Ulotki z takimi hasłami trafiały do rodziców białostockich szkół na początku tego roku szkolnego. Pewnie jeszcze trafiają teraz. To jedna z inicjatyw Centrum Pomocy Dzieciom. A co ważne, w tym projekcie uczestniczą też sami zainteresowani młodzi ludzie, którzy mówią o swoich potrzebach, oczekiwaniach wobec dorosłych. Mówią sami, no bo wiedzą najlepiej, czego im brakuje i jakiego wsparcia oczekują. I ci młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich, a także eksperci, psychologowie, psychoterapeuci są dziś naszymi gośćmi. O niełatwych relacjach dziecięco-rodzicielskich i rodzicielsko-dziecięcych będziemy dziś rozmawiać. Proszę koniecznie zostać z nami. A lista gości dzisiaj imponująca. Eksperci z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom, psycholog, psychoterapeutka Julita Maleszewska.
Dzień dobry.
Psycholog Alicja Kostecka.
Dzień dobry.
Pedagog, psychotraumatolog Paulina Młynarczyk.
Dzień dobry.
No i nasi młodzi goście, Zuzanna Szymaniuk z 6 Liceum w Białymstoku.
Cześć.
I Maciej Gierałtowski z Zespołu Szkół Mechanicznych też w
Białymstoku.
Panie, może zwracam się do naszych ekspertek, zdecydowanie nie hołdujecie zasadzie, że dzieci i ryby głosu nie mają, wręcz przeciwnie, dopuszczacie młodych ludzi do głosu, no i pozwalacie otwarcie im mówić, co ich boli, denerwuje, czego oczekują. Zatem pozwólcie, że od nich zaczniemy, skoro już tak jest, w takim codziennym życiu. To wy jesteście dopuszczani do głosu, czy macie z tym problem? W szkole, w domu, czy jesteście tymi rybami, które głosu nie mają?
Wydaje mi się, że to zaczęło się zmieniać teraz na przestrzeni lat i obserwuję to ja, obserwują to moi koledzy, moi przyjaciele, znajomi, a także obserwuję to po prostu na ulicach, z takich po prostu obserwacji czysto takich ciekawskich.
A jak to się objawia na ulicach? No właśnie.
Na ulicy najczęściej, szczerze, w autobusie. W autobusie widzę często na przykład... Już takie, nawet może nie tyle takie bardzo małe dzieci, ale potrafię już widzieć takich dziewięciolatków, którzy jakoś próbują swój głos bardziej zaznaczyć dla rodziców. Do rodziców skierować, że rodzicu, usłysz mnie, tylko nie zawsze w takich kategoriach mówimy... W takich kategoriach może typu, mamo, ale to mi się nie podoba. I to jest takie, uważam, że bardzo... Niesamowicie ciekawe do obserwowania, jak już dziewięciolatki, dziesięciolatki zaczynają bardziej walczyć o swój głos i z tego, co też mi wiadomo i z tego, co sama się gdzieś może dowiem, zauważę, to uczą się tego od innych. I teraz ta zmiana, że która nastąpiła po tym słynnym stwierdzeniu, dzieci i ryby głosu nie mają, to gdzieś odchodzi, ale my młodzi jakoś zaczynamy sami to obalać. Razem.
Czyli już wiecie, macie większą świadomość, ale dorośli też ją mają, słuchają was?
Z tym jest już ciężej. Powiedziałabym, że z tym jest o wiele, wiele ciężej, bo mam wrażenie, że człowiek w pewnym wieku się nie zmienia. Może nie na tyle zmienia, żeby ta zmiana była na tyle istotna i żeby był ten dorosły był w stanie nas zrozumieć tak w pełni.
Może chodzi o wzorce wyniesione z domu, że skoro mnie mama nie słuchała i tata też, no to...
Myślę, że na pewno, ale jednocześnie jest jedna rzecz, którą słyszę od wielu moich znajomych też, że zaczynamy akceptować tych rodziców takimi, jakimi są, że zaczynamy zauważyć, że okej, nie mam na nich wpływu, więc będę się starał zaakceptować na tyle, na ile mogę ich.
Moim zdaniem, jeżeli obserwuję to u większości rówieśników, kiedy porozumiewają się z rodzicami, to rodzice bardzo często ich właśnie nie słuchają. A to jest trochę błędne moim zdaniem, bo powinni chociaż wziąć pod uwagę opinię swojego dziecka, bo teraz no tak naprawdę nawet młode osoby są czasami w pewnych kwestiach mądrzejsze, więcej wiedzą w pewnych tematach od swoich rodziców. I rodzice często tak się upierają, bardzo trzymają swojego, że to oni jednak mają rację. Ale,
no, ale
czasami
ktoś się
jest
zepsuje
inaczej.
W telefonie albo mają problemy z jakąś aplikacją czy zakupami online, to chyba was wołają.
Tak, to właśnie wtedy
to tutaj doceniają
młodsi
waszą
przyjmują
wiedzę.
Inicjatywę. Tak, w takim wypadku, ale w niektórych kwestiach właśnie tak po prostu nie jest. I rodzice upierają się, że to jednak oni mają tą rację, a tak nie jest.
To jest często na zasadzie, na przykład ja to obserwuję. Moja mama uwielbia używać argumentu, bo ja mam tyle lat. Bo mam tyle, żyję już na tym świecie. I ja wtedy tak trochę staję przed nią z takim wielkim, z taką wielką pozą niezrozumienia. No ale co to? Jak to ma to do siebie? Przepraszam
bardzo. No, moja córka mówi, no i co z tego?
No i co z tego? Właśnie, co to wnosi? I nagle, kiedy zadam to pytanie, nagle taka martwa cisza panuje i nagle nie ma argumentacji. Nie ma. Dlaczego? Ale kiedy przychodzi potrzeba, Zuza, weź mi pomóż wysłać tego maila do Moniki, no bo jakoś nie wiem, jak to załączyć. Mówię, mamo, przecież pokazywałam ci jeszcze miliony razy, to nie jest pierwszy raz. Ale później, kiedy ja próbuję coś przeforsować, jakiś swój pomysł, nagle, nie, ty się nie znasz na tym. No gdzie? No przecież ja mam więcej lat, ja wiem lepiej. No i tak to się zapędla.
Mamy z tym problem my dorośli? Dopuszczania dzieci do głosu swoich dzieci? Potrafimy słuchać, co mają do powiedzenia? Zrozumieć, że to nie jest tak, że my pozjadaliśmy wszystkie rozumy i że jak mamy tyle lat, to znaczy, że mamy już monopol na wszystko.
Na pewno powiedzenie dzieci i ryby głosu nie mają, nie wzięło się z niczego. Rzeczywiście funkcjonuje to nadal w naszym społeczeństwie. Zauważamy też, jako specjaliści pracujący z rodzicami, z dziećmi, że coś na rzeczy jest, że rodzicowi często ciężko jest zobaczyć i usłyszeć swoje dziecko, stąd ta akcja. My chcemy trochę właśnie odwrócić rolę, kazać rodzicom słuchać, częściej słuchać. Chcemy, żeby młodzież miała swoją część, żeby partycypowała w ważnych tematach. Stąd właśnie nasze Centrum Pomocy Dzieciom zaangażowało się w taką akcję, która wynika z naszego projektu Barnahus. I stąd ósemka szkół z Białegostoku wytypowała, my zaprosiliśmy z tych szkół młodzież, która pracowała z naszymi trenerkami.
No i jakie efekty? Jesteście panie zaskoczone czymś?
My jesteśmy bardzo zaskoczone tym, że młodzież w ogóle była bardzo chętna do tego, żeby uczestniczyć i też nie wstydziła się tego, żeby mówić o czymś głośno. Temat, o którym wcześniej rozmawialiśmy, że dzieci i ryby głosu nie mają, jest pewnie dosyć trudnym tematem, a mam wrażenie, że postawa naszej młodzieży pokazała, że jednak mogą zrobić coś innego.
No i mają coś do powiedzenia.
Tak, ja może powiem o swojej takiej refleksji, jaką miałam po naszych pierwszych spotkaniach, gdzie jakoś też się zapoznawaliśmy i ustalaliśmy, kto chciałby o czym powiedzieć w tej kampanii. Ja byłam bardzo pozytywnie jakoś zaskoczona, może nie zaskoczona, to nie jest dobre słowo, ale miałam jaką świadomość ma młodzież, jaką mają dojrzałość emocjonalną, jak dużo wiedzą i jak bardzo chcą się tym dzielić z innymi.
No usłysz mnie, to hasło jest wymowne, takie wołanie o uwagę. To już za moment o tym, czego my dorośli w stosunku do naszych dzieci robić nie powinniśmy. Powiedzcie, co was denerwuje, co wam przeszkadza najbardziej w relacjach z dorosłymi.
No to może Maciek, zaczniesz.
Właśnie przede wszystkim to trwanie przy swojej racji u osób starszych, że nie da się wmówić na przykład rodzicom właśnie, że to jednak my mamy w pewnych tematach trochę więcej wiedzy i że odrobinę więcej wiemy po prostu i że prawdopodobnie my możemy mieć rację. Ale rodzice jednak czasami trwają naprawdę przy tym, że to oni i tylko oni.
Czyli jak pani Zuzanna mówiła, czyli mam tyle lat, mam doświadczenie, to już oznacza, że ja mam patent na wiedzę, na rację i do mnie należy ostateczne zdanie. O to chodzi?
Większość tak ma.
Chyba tak, ale znaczy ja mam trochę takie podejście, że próbuję zrozumieć problem. Choć może wydaje mi się kompletnie bez sensu, nie widzę do końca ciągu przyczynowo-skutkowego, jak do czegoś doszło. Myślę, okej, dobra, zobaczmy. I to się najczęściej bierze z takiej pracy nad sobą samym. Bo to nie jest mój problem, że ten rodzic mówi, nie masz racji. To jest tylko i wyłącznie problem tego rodzica. Więc
tak sobie to tłumaczycie.
Tak, w takich momentach ja sobie tłumaczę, że okej, dobra, jeśli moja mama tak myśli, no to trudno, tak myśli. I staram się to po prostu przyjąć, zaakceptować, bo jaki sens jest, żebym ja nad tym stała, pochylała się, myślała, traciła na to swoją energię, emocje, w ogóle zapętliła się w tym wszystkim, kiedy nic mi to nie da, bo nie mam na to wpływu.
Ale dobrze ci z tym, kiedy tak odpuszczasz? Nie walczysz o swoje?
Znaczy, może inaczej. Tam, gdzie widzę, że mogę coś zmienić i mam na coś wpływ, walczę. Jeśli widzę, że i tak nie mam na to wpływu, jaki jest sens? Tylko ja na tym dostanę.
Czyli to was denerwuje? Co jeszcze?
Ja bym powiedziała, że jest jedna rzecz, która mnie bardzo denerwuje i jest to wciskanie swojej pomocy na siłę. I niesamowicie wkurza takie mówienie, że no jestem twoją mamą albo jestem twoim rodzicem i przecież chcę twojego dobra. Okej, jeśli chcesz mojego dobra, to posłuchaj mnie. Posłuchaj mnie, czy ja potrzebuję tej pomocy. Czy w tym momencie nie potrzebuję pobyć sama. Czy w tym momencie, kiedy po raz milionowy powiem ci, zostaw, nie potrzebuję twojej pomocy i ty mi znowu wciskasz tę pomoc, to mam prawo się zezłościć i już troszkę odwarknąć być może, nie być do końca już taką miłą, ugodową, komunikatywną córką, tylko powiedzieć, mamo, no nie teraz, tylko troszkę może mniej grzecznym tonem. I wtedy jawi się w mojej mamie na przykład, albo w, myślę, że w wielu rodzicach taki ton, ale dlaczego tak ostro, co ja ci zrobiłam, przecież ja chcę tylko pomóc. No i zaczyna się znowu błędne kółeczko frustracji, gdzie ani rodzic, ani dziecko nie mogą się dogadać.
A ja słyszę wtedy, mamo, ja mam mózg.
Tak, tak.
To tak, jest coś w tym jest. Rzeczywiście tak może być.
Znaczy to jest takie właśnie też bardzo denerwujące, że ja rozumiem, że moja mama jest moją mamą, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ja wiem lepiej, co czuję i co w danej chwili potrzebuję, bo ja to ja. Ona nie jest w stanie ani żaden rodzic, ani nikt inny wejść we mnie i powiedzieć, ty się czujesz tak na pewno, albo ty potrzebujesz tego. Mhm. Od tego jestem ja, żeby powiedzieć, że potrzebuję teraz pobyć sama, albo potrzebuję się przytulić.
Co to jest nadopiekuńczość? Jak to nazwać tę naszą cechę dorosłych? No, niepożądaną jednak.
Jak się przysłuchuję temu, to jakoś tak przychodzi mi do głowy takie porównanie, że rodzice to mózgi, a dzieci to serca. Że rodzic tak analitycznie mówi o tym. A dzieci i młodzież jakoś coraz częściej skłania się ku temu, żeby mówić o swoich uczuciach. I że być może są to światy, które nie są zrozumiane. I trwa właśnie taki moment na to, żeby jakoś te dwa światy pogodzić, doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Jakoś tak sobie o tym teraz myślę.
A ja miałam taką jeszcze jedną myśl, że czasami rodzice chcą jakoś powstrzymać, zabrać smutek i złość od dzieci i to przynosi niestety odwrotny skutek. Chcą tym pomóc, bo myślą, że dziecko może przeżywać tylko te przyjemne uczucia, a te nieprzyjemne to są tak złe, niedobre i chcą je zabrać od dziecka i myślą, że tym pomogą.
Rzeczywiście, jest tak, ten świat jest taki zły, to my zrobimy wszystko, żeby te dzieci od tego zła, od wszelkich niewygód nawet ochronić. To nie jest dobra droga?
Dorosłym wydaje się, że lepiej szybciej coś zrobić na skróty, czyli zdecydować za dziecko. Wtedy to wszystko będzie na pewno dobrze i szybko zrobione. Ale nie myślą o tym, że to może być odwrotny skutek, bo nie dając dzieciom przestrzeni i młodzieży przestrzeni do tego, żeby sami spróbowali, sami zobaczyli, sami doświadczyli, nie uczymy ich tego. No a ponadto, tak jak tu młodzież się wypowiada, jest to denerwujące, kiedy ten dorosły wie wszystko najlepiej i no bo już przeżył i ma te swoje lata. Rzeczywiście być może był w tych sytuacjach i może powiedzieć, no ale zabiera tą możliwość, tak? Zabiera możliwość doświadczenia.
Wy nie chcecie żyć w takim kloszyku, żeby się nigdy nie sparzyć, nie przewrócić, nie skaleczyć. Czy wolicie jednak, żeby czegoś doświadczyć, no i potem jakieś z tego wnioski wyciągnąć? Czy
wolecie... Życie w takiej klatce jest bez emocji. Nie, no nie ma żadnych odczuć, nie ma adrenaliny na przykład. Nie można nic czuć, jak jest się w takiej właśnie klatce, żeby... No, ona służy właśnie do tego, żeby nic nie poczuć, żeby się nie spalić, żeby się nie zrazić do niczego. I wtedy życie jest takie smutne po prostu, bez niczego. Ja na przykład osobiście jestem osobą ekscentryczną i ja uwielbiam emocje, różne, wszystko po prostu, adrenalina, co tylko się da. Lubię żyć, po prostu korzystam z życia.
A czyli nie
rodzice
chcesz,
często
tak
chronią mnie przed tym, żeby korzystać z tego życia.
Przypomina mi się, ostatnio rozmawiałam właśnie z jedną z moich koleżanek i tak rozmawiałyśmy, że bardzo często, i ja to czasami mówię i wiele moich właśnie znajomych też to obserwuje, że mówią, że mamo, tato, daj mi popełniać błędy, daj mi przestrzeń do tego, nie uchronisz mnie. Życie zawsze podsunie mi jakąś kłodę, jakąś przeszkodę i nigdy nie będziesz w stanie wyeliminować, o Boże, jakie trudne słowo, ich do końca.
Ale dobrze poszło.
O, prawda? I myślę, że z tym, to tak z mojego punktu widzenia, co patrzę, że rodzice sobie z tym nie radzą, nie, że rodzice nie umieją wypuścić tego dziecka do tego świata. Boją się. Ale też, to jest znowu taka moja, więc nie wiem, czy jest to poprawne, prawidłowe z punktu psychologicznego, ale wydaje mi się, że to jest bardzo często problem leży w rodzicach, że tak często na życiu dziecka się zafiksują, że to życie dziecka staje się ich życiem i zapominają gdzieś o sobie. Stąd ten strach później, że to dziecko wyfrunie, tak? I jednocześnie, jeśli swoje życie tak utożsamiają z życiem dziecka, no to nagle to nawet przeżywanie błędów budzi w nich strach, bo to się stało częścią ich życia.
Tak słyszę, Zuzia, jak ty mówisz o tym strachu, to jakoś jest to bliskie, bo sobie myślę, że rodzice nie akceptują zawsze albo czasami tych nieprzyjemnych uczuć u dzieci, że jakoś to jest straszne, kiedy mówimy, że dzieci mają prawo wyrażać złość albo mogą się smucić, to rodzice jakby się pytają, jak to? Tak? Przecież nie mogę patrzeć na to, jak moje dziecko cierpi. I być może też przez to jakoś tak was osaczają, tak jak Maciej powiedział, że chowają was w klatkach, boją się wypuścić, bo być może mają pozorną kontrolę wtedy nad wami.
Czasami całe życie chcą trzymać. Czasami już dzieci mają 30 plus i też są trzymane przez rodziców, ale to już są chyba niezdrowe relacje, żeby nie powiedzieć patologiczne.
No nie, kiedyś ta więź musi zostać przecięta, rodzice muszą jednak zobaczyć, no tak jak też słyszymy, młodzież ma dużo do powiedzenia i ma dużo doświadczenia i rozumie bardzo wiele i myślę, że rodzice, korzystając z tego hasła, usłysz mnie, słuchając dzieci, mogą właśnie to usłyszeć i zobaczyć.
Mam nadzieję, że teraz też słuchają i mają jakieś różne refleksje, też wyciągają wnioski. Wiemy już mniej więcej oczywiście, czego nie robić, a za moment o tym, co robić, żeby nasze dzieci nie odczuwały deficytu uczuć, zainteresowania, zrozumienia, ale też żeby nie były osaczone, bo tego nie chcą, nikt tego nie chce. To czego oczekujecie od dorosłych? Jakie hasła znalazły się na tej ulotce? Usłysz mnie, rodzicu, ale to już abstrahując od ulotki, z życia hasła.
Przede wszystkim zrozumienia. Żeby rodzice nas zrozumieli, że my też mamy problemy, które tak jakby ich zdaniem mogą w ogóle być, żadnymi problemami mogą nie być dla nich. Dla nich to jest normalna sprawa, a dla nas to może być problem i to
jaki
nawet
na przykład?
Czasami poważny. Nie wiem, jakbym miał podać przykład, to
no wiem, że rodzice, nie wiem, czy chodzi o takie relacje też, że zraniona miłość czy coś, bo rodzice zawsze mówią, a to pierwszy, nie ostatni raz, w twoim wieku to tam jeszcze dziesiąty chłopak, dziesiąta dziewczyna się pojawi. Czy to was rani, to wam przeszkadza, czy to chodzi o inne rzeczy?
Ja bym powiedziała, że mnie to osobiście rani, kiedy próbuję mojej mamie na przykład powiedzieć, załóżmy, to jest jakiś plan dotyczący przyszłości, tak? Nie wiem, na przykład... A ja nie wiem, czy ja będę chciała mieć dzieci. Ja wiem, ja mam tylko 18 lat na przykład. Ale w tym momencie, i ja zdaję sobie sprawę, że mi się to zmieni. Jak mi się zmienia 50 razy w to, co zjem na obiad, co zjem na kolację, czy w ogóle zjem, czy zdążę do domu. Wiem, zmieniam się. Ja to wszystko wiem. Ale w tym momencie nie potrzebuję powiedzenia, że a zmieni ci się na pewno, bo ja to też wiem. Tylko potrzebuję powiedzenia, okej, córeczko, szanuję twoją decyzję. Kibicuję ci, cokolwiek sprawi, że będziesz szczęśliwa. I to powiedziałabym, że jest modelowa odpowiedź, bo jest najbezpieczniejsza.
A pytanie dlaczego nie jest dobre w takiej sytuacji? A dlaczego nie chcesz mieć dzieci? Tak rodzice czasami też pytają.
Zależy. Zależy tutaj już od tonu. Zależy też, bo często... Wiecie, jest taki... wypada czasami taki ton, który jest już z taką pretensją. Wypada czasami ton, który jest taki z ciekawością, z chęcią zrozumienia. I to wszystko już zależy, jak do tego rodzic podejdzie. Bo jeśli podejdzie z taką autentyczną ciekawością, to ja bardzo chętnie wytłumaczę. Ja nawet rozwinę cały temat, bo to będzie oznaczało, przynajmniej dla takiej osoby 18-letniej wydaje mi się, że chcesz się dowiedzieć, chcesz zrozumieć. I tu jest cała istota, wydaje mi się też tego problemu, że rodzice często nie chcą zrozumieć. Że oni zadają pytanie, ale oni już znają odpowiedź. Oni chcą usłyszeć to, co chcieliby usłyszeć. Nie są gotowi, nie mają w sobie przestrzeni na usłyszenie mojej odpowiedzi. Nie zadają pytania po prostu z chęcią zrozumienia mnie. I to jest bardzo denerwujące, a nawet przykre, bo wtedy czuję, że moje uczucia, moje opinie liczą się mniej. I dlaczego wtedy? I powstaje we mnie trochę takie niezrozumienie.
No bo czy, jesteś młodsza.
Tak, bo jestem młodsza, bo jestem ich dzieckiem. To jest też bardzo ciekawy argument, bo jestem ich dzieckiem, dlatego mają nade mną przewagę. Nie rozumiem trochę tego argumentu, no ale cóż. Ale wydaje mi się też, co rodzice w ogóle mogą zrobić. To jest trudna rzecz, bo to jest, wydaje mi się, rzecz, na którą składa się wiele etapów. Ale żeby usłyszeć, ale nie tylko słuchać. Żeby usłyszeć, co to dziecko mówi. I to jest takie, powiedziałabym,
że... Spróbować zrozumieć też.
Tak, takie trochę metaforyczne, no bo jak to słuchać, słyszeć, to wydaje się, że to samo, ale trochę nie.
Słuchać, a usłyszeć. Jest różnica.
Tak, że dziecko na przykład albo widzieć, albo na przykład rodzic słyszy, że dziecko ma złe oceny w szkole, tak? Czyli co? Pierwsza myśl, obija się, leni się, nie chce mu się, tak? Nie zależy mu. I pierwsze, co przychodzi po wywiadówce, to jest argument, że Jezu, znowu się nie uczysz, co ty chcesz skończyć? Jeszcze w ogóle wtedy wchodzi argument, skończysz... Jak tak, to już w ogóle wtedy wychodzi obrażanie innych zawodów, jakby jakiś inny zawód
będziesz
gorszy.
Koporowy, to najczęściej chyba się słyszy.
Tak, albo w sklepie na kasie.
Tak.
A ja bym chciała, żeby rodzic, i myślę, że my wszyscy chcielibyśmy, żeby rodzic usłyszał, mam problem, przez co nie mogę się skupić. I to bym chciała, żeby wybrzmiało.
A jeśli chodzi o uwagę, rodzice poświęcają wam czas w takim znaczeniu, że na przykład teraz, jak teraz siedzimy, rozmawiamy, nawiązujemy kontakt wzrokowy, czy to jest tak jakoś mimochodem właśnie, jak sobie zmywam naczynia, czy tam coś robię, tam coś rzucę, ty coś odpowiesz i tam tak, taki dialog się odbywa. Czy macie tę uwagę, czy jej potrzebujecie, czy czujecie deficyt tej uwagi, taki, że rodzic jest skierowany tylko na was, oto teraz poświęcam czas tobie i twoim problemom.
Akurat ja mam bardzo dużo uwagi, rodzice mi poświęcają. Jeżeli mam jakiś problem, po prostu idę na przykład do taty, mówię, o co chodzi, i mi tata tłumaczy, pomoże mi. Mama to dokładnie to samo. I rodzice mnie wspierają w wielu moich decyzjach i pomagają mi w tym wszystkim. Ogólnie podbudowują mnie, u mnie pewność siebie.
A w rozmowie ze swoimi rówieśnikami, kolegami, też masz takie poczucie, że oni mają wsparcie rodziców, ich uwagę, ich zainteresowanie?
Akurat w mojej klasie i u rówieśników w mojej szkole ogólnie widzę, że nie do końca. Rodzice się ich życiem nie interesują, jestem w stanie tak powiedzieć. Bo na przykład na wywiadówki nie przychodzą. W ogóle nie interesują się, czy dziecko chodzi do szkoły. Mhm. Takie rzeczy nie obchodzą tych rodziców. I właśnie no tu moim zdaniem jest problem leży w tym momencie. No, skoro rodzic się nie interesuje w ogóle dzieckiem, to jak ma jego słuchać? Jak ma zrozumieć to dziecko?
Znaczy,
tak odrzuca
je
od siebie.
Wydaje mi się, że takie pytanie jest bardzo uniwersalne, bo tutaj pytamy, jakim człowiekiem jest ten rodzic, a ludzie, wiadomo, są bardzo różni, więc myślę, że w ogóle to nie sposób odpowiedzieć, jacy są. Aczkolwiek myślę, że można na to patrzeć trochę tak szerzej przez pryzmat pokolenia. Większość, na przykład, to jest rocznik gdzieś lata 70., lata 60. może niektórzy rodzice, moja mama jest w latach 60. urodzona. I to jest takie konkretne pokolenie ludzi, którzy albo dostali taki wzorzec rodziców, którzy się interesują, albo nie. Ale wydaje mi się, że w większości z tego, co ja słyszę, obserwuję, to rodzice po prostu nie słyszą tych dzieci. Widzą tą pierwszą warstwę i nie przedostaną się przez tą drugą. Poprzestają na tej pierwszej, wysuwają wniosek, zakodują sobie, jakie jest to ich dziecko, się na tym skupiają i zostawiają to.
Tak sobie pomyślałam, że my też na naszych spotkaniach z liderami młodzieżowymi często mówiliśmy o takim rodzicu, który jest za szybą. I on jest, ale jakoś ciężko do niego dotrzeć. I jakoś niby wiemy, że jest obok, ale jakoś komunikacja jest problemowa. I też rozważaliśmy w naszych rozmowach, co mogłoby się zmienić. I myślę, że tu padły takie kluczowe słowa. Otwartość, dostępność, celebracja spotkań, rozmów, wspólne hobby, rozmowa o hobby. Myślę, że to jest ważne.
Eksperci mówią, że taki kwadrans dziennie nakierowany na dziecko wystarczy, żeby ono się czuło ważne, zaopiekowane. Czyli znowu mówimy nie ilość, tylko jakość. Rzeczywiście tak jest? Że wystarczy po prostu, żeby, tak sobie myślę, żeby się oderwać od tego kranu, od tych naczyń i nawiązać ten kontakt i spróbować przedostać się przez tę tak powierzchowną warstwę i zobaczyć, co jest w środku. Ale to w kwadrans się da, tak?
Trudno powiedzieć, czy te 15 minut to wystarczające. Myślę, że naukowcy jakoś mają te swoje wzory i obliczają różne rzeczy, żeby to jakoś określić. Ja myślę, że widzieć swoje dziecko trzeba przez cały czas i wiedzieć, jakie jest dziecko i próbować być blisko swojego dziecka. Że te 15 minut to może bardziej tak wyliczone z jakichś matematycznych wzorów, a w życiu codziennym no jednak trzeba być blisko dziecka, trzeba poświęcać mu czas, trzeba wyjeżdżać, gdzieś wychodzić razem do momentu, kiedy dziecko powie, okej, teraz już chcę ciebie mniej.
No i wtedy też trzeba to uszanować. Ale tutaj ta metafora szyby bardzo taka jest rzeczywiście przemawiająca do wyobraźni i to, że poprzestajemy na tej sobie, na tej pierwszej warstwie. Tak sobie już gdzieś tam wdrukowaliśmy, że tak jest nasze dziecko i tak już będzie. A te wszystkie pytania inne to są takie, no pytania, ale odpowiedź już niekoniecznie. No a teraz wszystko generalnie jest trudniejsze, no bo od wielu miesięcy żyjemy w pandemii. Te relacje siłą rzeczy są jeszcze takie napięte, no bo wszyscy żyjemy w napięciu. No teraz co będzie dalej? Co z tą czwartą falą? Czy nas zamkną, czy nie zamkną? Czy pójdziecie na to zdalne, czy nie pójdziecie? No bo to tylko, to są konsekwencje dla nas, dla was, ale też dla rodziców, zwłaszcza tych dzieci, które chodzą do podstawówek. To już nie będziemy tego wątku rozwijać. No i w tym trudnym napięciu trudno jakoś funkcjonować. Co zatem zrobić, żeby nie pogarszać jeszcze sytuacji w tych wzajemnych relacjach? Jak się wspierać, a nie nakręcać?
Wydaje mi się, że kluczem i w ogóle rozwiązaniem do wszystkich problemów międzyludzkich jest rozmowa. To jest bardzo trudne. To jest jednocześnie narzędzie, które bardzo jest od ręki, bardzo łatwo je zrealizować, jednocześnie bardzo trudno. Bo żeby rozmawiać trzeba, rozmowa jest pełna emocji. W sensie każde, może tak, ojeju, jakby to powiedzieć ładnie. Trzeba rozumieć swoje emocje, wydaje mi się, i wtedy o nich rozmawiać bardzo. Bo i myślę, że trzeba odczarować te emocje i dać sobie do nich prawo. Że złość jest tak naprawdę świetną emocją. Każda emocja jest świetną, bo emocje tak naprawdę się o nas troszczą. I bo pokazują nam, że coś się w nas dzieje, więc zaopiekuj się teraz mną. Więc wydaje mi się, że kluczem jest ta rozmowa i zrozumienie swoich emocji. I naprawdę wtedy wszystko się zrobi prostsze. To tak mało, a jednocześnie tak dużo.
A ja słuchając tego, co mówiła Julita, że rodzic powinien być jakoś bliżej, blisko swojego dziecka, to miałam taką przez chwilę myśl, że czasami trudno temu rodzicowi być blisko swojego dziecka, kiedy nie jest się blisko sobie samemu. I że wtedy można też sięgnąć po pomoc do specjalisty, kiedy brakuje nam jakiegoś wsparcia w sobie wzajemnie.
Tak, i myślę, że to też był temat naszych rozmów, że tak naprawdę nie każdy musi być specjalistą od swojego dziecka, że tego można się nauczyć, ale dać sobie taką przestrzeń, że kiedy dziecko przychodzi do nas i mówi o tym, mamo, chcę pójść do psychologa, chcę pójść do terapeuty, żeby też nie oceniać siebie, że to moja wina, nie oceniać dziecka, że to jego wina, bo to nie jest niczyja wina. Czasami w takich sytuacjach warto jest wspólnie porozmawiać i znaleźć jakieś rozwiązanie.
A wy jesteście trochę przeczołgani przez tę pandemię, zdalne nauczanie, izolację? Czujecie, że potrzebne wam trochę większe wsparcie? Czy jakoś sobie poradziliście
z tym? Ja czegoś takiego nie odczuwam. Nawet przez pandemię utrzymywałem bardzo dobry kontakt ze swoimi znajomymi. Starałem się też samo kształcić, jeżeli tak można to powiedzieć. Cały czas czegoś się nowego uczyłem, jakoś hobby sobie znajdowałem. Coś zawsze robiłem, żeby właśnie postarać się dalej funkcjonować później, jak wrócimy z tej pandemii.
No to ja mam trochę zgoła inne doświadczenia i mnie pandemia przeczołgała, wypluła, przeżyła, wszystko zrobiła, co ze mną chciała i wrzuciła nagle w środowisko, w którym żyłam zawsze, tylko trochę zrobiła ze mną bardzo nie fair rzecz, bo kazała mi wrócić do normalnego środowiska w normalnych warunkach po tym, co się działo przez te wszystkie lockdowny. Więc bardzo dużo z nas wróciło po tej pandemii do szkół z takim poczuciem, że muszą się czegoś nauczyć na nowo. I jednocześnie bez wsparcia tych rodziców, którzy jednak są z nami od początku naszego życia i towarzyszą nam, jest ciężko. Więc wydaje mi się, że to wsparcie jest teraz bardzo potrzebne.
No to usłysz mnie, rodzicu, cóż więcej dodać. Bardzo Państwu dziękuję. Oby to była już ostatnia jesień z pandemią i oby to zdalne się już nie powtórzyło. Myślę, że wszyscy tego chcemy. Oby nie. Bardzo dziękuję. Psycholog, psychoterapeutka Julita Maleszewska, psycholog Alicja Kostecka, pedagog, psychotraumatolog Paulina Młynarczyk z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom i Zuzanna Szymaniuk z 6 Liceum w Białymstoku. Maciej Gierałtowski z Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku byli dziś naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I do usłyszenia za tydzień i za Serafin.